W aktualnościach dnia witam serdecznie pana profesora Tadeusza Marżaka, który jest kierownikiem Zakładu Studiów nad Geopolityką Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, ciąg dalszy tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie. Widzimy, że to zewnętrznie bardzo szybko się zmienia i współczesny, czy widz, czy słuchacz, czy ten, który obserwuje te wydarzenia, nawet już nie nadąża za tym wszystkim, co się tam dzieje. A czy jest to takie pytanie, czy może być to wyraz tego, że nie wiadomo, co się stanie, czy może jest to jakoś zaplanowane, czy można przewidzieć jakieś scenariusze tego, co się dzieje na Ukrainie, co może wyniknąć z tego?
No, to, co się dzieje na Ukrainie w chwili obecnej, to konsekwencja błędów popełnionych w nie tak dawnej przeszłości. Wiadomo było, bo zapowiadała to strona rosyjska, że w wypadku akcesji Ukrainy, stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską, zastosuje ona sankcje gospodarcze, które doprowadzą do dezintegracji politycznej także Ukrainy poprzez właśnie rozkład jej gospodarki. Rosja zresztą w ubiegłym roku, w sierpniu, przećwiczyła ten scenariusz, zamrażając na kilka dni obroty handlowe z Ukrainą i to doprowadziło do strat po stronie ukraińskiej. Reakcja Zachodu na tę próbę no prawie generalną, była żadna. Trzeba było wtedy zająć jasne stanowisko, że w odpowiedzi na sankcje gospodarcze rosyjskie Unia Europejska, a może cała wspólnota euroatlantycka, podejmą analogiczne kroki, czyli sankcje gospodarcze wobec Rosji. To na pewno by otrzeźwiło niektóre głowy na Kremlu, bo jakkolwiek prawdą jest to, że Unia, Zachód, ale bardziej Unia są zależne od dostaw rosyjskiej ropy naftowej czy gazu ziemnego, ale równocześnie Rosja jest zależna od gotówki, która płynie w stronę wschodnią za te towary. Bez tego budżet rosyjski uległby załamaniu. Dlaczego tak nie zrobiono? Jest to chyba kwestia dezintegracji, można by tak powiedzieć, wspólnoty euroatlantyckiej. Swoje interesy, inne interesy właściwie od Unii Europejskiej mają Niemcy, które nie ukrywają, że są zainteresowane ekspansją gospodarczą na wschód aż do Pacyfiku. A więc Rosja jest tutaj dla nich bardzo istotnym elementem. Ukraina jest jak gdyby tutaj elementem pobocznym. Ukraina nie ma już tych towarów, które by interesowały Niemcy tak, jak to było w czasie I wojny światowej, kiedy rzeczywiście stawka na Ukrainę w kołach niemieckich była wyraźna. A więc popełniono ten błąd. No, jeśli nie chciano podjąć żadnej stanowczej akcji w obronie Ukrainy przed takimi sankcjami, to też trzeba było, gwoli uczciwości chociażby, powiadomić o tym Ukraińców. Nie zrobiono niczego. W efekcie mamy taką sytuację pełzającej wojny domowej, która już ma weszła w fazę ostrą, prawda? Są niestety zabici i ranni. Co dalej? Dekompozycja polityczna i dekompozycja terytorialna Ukrainy rysuje się, o czym dzisiaj z niepokojem mówił pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow. Niepokoił go separatyzm zaznaczający się w niektórych regionach Ukrainy. Tak generalnie dzieli się Ukrainę na wschód i zachód. Wschód ma być rzekomo bardziej prorosyjski i właściwie stawka na podział Ukrainy, ona właściwie pojawiała się już od samego początku istnienia niepodległej Ukrainy od lat 90. Twierdzono w kołach rosyjskich, i był to dogmat polityczny, że Ukraina nie ma szans na bytowanie jako unitarne państwo. No, ze strony ukraińskiej padały kontrargumenty. A jakie szanse ma Rosja ze względu na jej bardzo skomplikowaną sytuację etniczną, narodowościową, ale także i polityczną. Mniejszości zamieszkujące Federację Rosyjską raz po raz dają o sobie znać i radykalizują się. Trzeba to też powiedzieć. Natomiast czy to widmo podziału Ukrainy jest realne? No, nie można tego wykluczyć, ale ostatnie komentarze rosyjskie na co wskazują? Że wschód Ukrainy, ten rosyjski albo rosyjskojęzyczny, nie ma przywódcy, zdecydowanego przywódcy. I tutaj dokonują takiej analogii. Jeśli chodzi o zachód Ukrainy, czy powiedzmy sobie nie tyle zachód, ale tę orientację umownie zachodnią czy zapadniczeską, jak to Rosjanie określają, to jest tam człowiek, który pojawił się na fali tych wydarzeń. Właściwie na dobrą sprawę nie wiadomo skąd i jaki mechanizm wydźwignął go tak wysoko. Jest to oczywiście Dmitrij Jarosz i jego prawy sektor. Rosyjscy analitycy ubolewają, że nie ma on swojego odpowiednika na wschodzie Ukrainy. No ale jaka jest konsekwencja takiego stwierdzenia? Otóż uważają oni, że w takim razie Rosja, Kreml, poprzez swoje służby specjalne powinien doprowadzić do powstania takiego obozu jak prawy sektor, który by się opowiadał za przyłączeniem do Rosji, ale oczywiście w postaci Związku Eurazjatyckiego. Czym to grozi, podjęcie tego typu kroków? Otóż to nie tylko jest dekompozycja terytorialna Ukrainy, ponieważ wybiega to poza sam problem ukraiński. Jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia ogólnoeuropejskiego, to podział Ukrainy na dwie czy na kilka jednostek, co będzie oznaczał? Będzie on oznaczał dalszy proces obalania poczdamskiego ładu terytorialnego. A więc tego ładu terytorialnego, który został ustanowiony na konferencji poczdamskiej. Ten ład terytorialny został później potwierdzony na konferencji KBWE w Helsinkach w 1975 roku. W dekadzie lat 90., kiedy żelazna kurtyna odeszła do historii, oczywiście obserwowaliśmy podziały pewnych państw, ale te państwa miały charakter federacji. I tutaj trzeba podkreślić, że te podziały odbywały się według wcześniej ustalonych granic terytorialnych. Te, które były potwierdzone na konferencji w Helsinkach. Tak było w wypadku Czechosłowacji. Tak było w wypadku Związku Sowieckiego i do pewnego czasu tak było w wypadku Jugosławii. Niestety pojawiły się niebezpieczne precedensy. Najpierw secesja Kosowa. Secesja Kosowa świadczyła o tym, że poczdamski ład terytorialny nie jest już dogmatem w praktyce politycznej Europy. Po secesji Kosowa, co mamy, jakkolwiek Gruzja należy według podręczników geografii do Azji, ale mamy secesję Abchazji i Osetii, oczywiście spowodowaną przez Moskwę. Teraz, jeśli by doszło do podziału Ukrainy, to mamy właściwie następujący obraz. Ten ład terytorialny, który istniał od 1945 roku, i który był podstawą, jedną z podstaw pokoju w Europie, odejdzie do historii. Jest tutaj też taka analogia. W okresie międzywojennym mieliśmy ład wersalski terytorialny. Podważenie tego ładu zakończyło się II wojną światową. I charakterystyczna rzecz, kto podważał wersalski ład terytorialny? No, te same podmioty polityczne, które podważają poczdamski ład terytorialny. Mianowicie Rosja, wcześniej w postaci Związku Sowieckiego i Niemcy. Tutaj podkreślono rolę Niemiec, bo one odegrały decydującą rolę w podziale Jugosławii, w wojnach, które wybuchły na terenie Jugosławii, no i one były niejako sponsorem secesji Kosowa. Jest to bardzo niebezpieczny proces, który raz uruchomiony będzie trudno go zatrzymać, a musimy tutaj powiedzieć, że nasza podstawa bezpieczeństwa, nasza podstawa bytu państwowego, tak jak w okresie międzywojennym opierała się o ład wersalski, tak w okresie po II wojnie światowej opiera się o poczdamski ład terytorialny. Jakie będą konsekwencje rozdarcia Ukrainy? W sensie geopolitycznym to rozdarcie umożliwi budowę putinowskiej wspólnej przestrzeni od Władywostoku do Lizbony. Czyli będzie to powtórka tego bloku kontynentalnego, który doprowadził w 1939 roku do paktu Ribbentrop-Mołotow, no i do rozbioru Polski. Pakt Ribbentrop-Mołotow był bowiem wstępem do realizacji koncepcji bloku kontynentalnego, czyli wspólnej przestrzeni od Atlantyku do Pacyfiku z wkluczeniem w to także Japonii, a taką doktrynę zgłosił niemiecki geopolityk, współpracownik nazistów, generał Karl Haushofer. Podobnie byłoby, gdyby Ukraina nie wstąpiła, nie stowarzyszyła się z Unią Europejską, a zintegrowała się ze Związkiem Eurazjatyckim, w postaci tego związku celnego, a to oczywiście oznaczałoby integrację czy reintegrację z Rosją. To daje także w efekcie tę wspólną przestrzeń od Lizbony do Władywostoku. Przestrzeń, która będzie oczywiście zdominowana przez Berlin i Moskwę. Jakie byłyby teraz konsekwencje tej wielkiej przestrzeni od Lizbony do Władywostoku? Zmieniłby się diametralnie układ sił w skali światowej. Przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Oznaczałoby to konieczność ewakuowania się z Europy i rozpad wspólnoty euroatlantyckiej. Stany Zjednoczone wycofują się na teren Ameryki Północnej. Oczywiście przestają także być hegemonem czy regulatorem procesów na arenie międzynarodowej. Mimo wielu zastrzeżeń pod adresem Stanów Zjednoczonych, pewnych objawów dekadencji, które tam widzimy, jednak powiedzmy sobie, odgrywają one nadal pozytywną rolę we wspólnocie międzynarodowej. Powstaje teraz jednak pytanie, czy Stany Zjednoczone pogodziłyby się z wypchnięciem ich z Europy, z Eurazji, czy pogodziłyby się z rozpadem wspólnoty euroatlantyckiej. Jest to największe mocarstwo militarne świata. A jak wiadomo, narzędzia militarne są przedłużeniem narzędzi dyplomatycznych, politycznych. Pewien generał amerykański, któremu stawiano przed oczami perspektywę odejścia Europy od Stanów Zjednoczonych czy zerwania Europy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział bardzo przytomnie, ale pamiętajcie, że mamy w ręku bombę atomową. Czy taka byłaby reakcja? Trudno powiedzieć, ale są to rzeczy na razie nieprzewidywalne jeszcze. Nie wiemy, jakie studia są toczone w sztabach generalnych poszczególnych państw. Oczywiście nie możemy wykluczać takiego nawet fatalnego scenariusza. Ale nawet jeśli nie dojdzie do tego fatalnego scenariusza, to jakie będą konsekwencje dla Polski? tego, co się stanie z Ukrainą, jeśli sprawy pójdą w tym fatalnym kierunku. Mianowicie Polska znajdzie się w nowym bloku kontynentalnym zdominowanym przez Berlin i Moskwę. Tutaj co obserwujemy? Jak gdyby pewien rodzaj beztroski sterników polskiej polityki zagranicznej, którzy nie dostrzegają takiego niebezpieczeństwa. Nie dostrzegają takiego niebezpieczeństwa i chyba nawet lekceważą ostrzeżenia, które już padają pod adresem Polski. Mówimy tutaj o rozdarciu, o dekompozycji terytorialnej Ukrainy, która rysuje się tak w perspektywie, ale nie możemy zapominać przestrogi, z jaką wystąpił wobec nas jeden z rosyjskich autorów, mianowicie Aleksiej Mitrofanow, który na początku lat 90. XX wieku zaproponował nie mniej, nie więcej, tylko nowy rozbiór Polski. Redukcję terytorialną Polski do 40% jej obecnego obszaru. Oczywiście, kto będzie dzielił nasze terytoria? Ci sami, co w końcu XVIII wieku i ci sami, co w 1939 roku. Tak więc unitarność, integralność terytorialna Ukrainy leży w naszym interesie. A teraz może rozpatrzmy pozytywny scenariusz. Mianowicie, co oznacza Ukraina unitarna, integralna terytorialnie, zintegrowana z Unią Europejską i z NATO. Otóż daje ona szansę, po pierwsze, tu zaryzykuję takie twierdzenie, demokratyzację Unii Europejskiej, dlatego że ze swymi głosami, które wniesie do parlamentu, do instytucji europejskich, Ukraina może dać szansę na właściwie obalenie czy pohamowanie faktycznej, ale także często formalnej hegemonii Berlina. Dlatego też jest takie, chodzić taka oto refleksja, że Berlin nie jest zainteresowany w wejściu całej Ukrainy, podobnie jak nie jest zainteresowany w wejściu Turcji do Unii Europejskiej, dlatego że po akcesjach głos Berlina automatycznie spada. O tym mówi po prostu arena polityczna. Co więcej, co da jeszcze Ukraina zintegrowana, unitarna w Unii Europejskiej? Otóż odsunie, jak mi się wydaje, myśl o podziale Unii Europejskiej, no chociażby na Europę dwóch prędkości, ale także o podziale wspólnoty euroatlantyckiej. No, chyba że doszłoby do tak fatalnego scenariusza, że ustawiłaby się ona we froncie antyamerykańskim razem z Niemcami i razem z Francją. Ale w dalszej perspektywie Ukraina zintegrowana z Unią Europejską, ale w całości, otwiera perspektywę demokratyzacji Rosji i przyciągnięcia jej do Zachodu. Rosja bez Ukrainy nie będzie już imperium. Rosja bez Ukrainy właściwie będzie skazana na współpracę z Zachodem, chociażby po to, żeby bronić się przed ekspansją islamu i przed ekspansją Chin. No i tutaj taka może refleksja historyczna. Otóż jedyna taka realna próba demokratyzacji Rosji i przyciągnięcia jej do cywilizacji zachodniej, to paradoksalnie rok 1612. To plany Zygmunta III Wazy, plany Hermana Żółkiewskiego. Ale zwróćmy uwagę, że wtedy można było zaproponować Rosji wariant demokratyczny, wariant okcydentalizacji, w warunkach, kiedy ówczesna Polska, powiedzmy sobie, i ówczesna Ukraina stanowiły jedno państwo. To była właśnie korona, korona Królestwa Polskiego. No, to jest taka odległa tutaj refleksja, jak powiedziałem, historyczna, ale historia czasami może się powtarzać. Tyle więc miałbym tutaj do powiedzenia, jeśli chodzi o ten... No, być może sprawy przybiorą bardziej pomyślny obrót i nie będziemy świadkami krwawego, negatywnego scenariusza wydarzeń na Ukrainie.
Czyli mamy możliwe takie dwa scenariusze negatywne, czyli Ukraina, nazwijmy to, pod zwierzchnictwem Rosji, i drugi scenariusz pozytywny, Ukraina w takiej Unii z Unią Europejską, no, połączona
tak,
z Unią Europejską.
Pod warunkiem, że będzie ona zachowa całość terytorialną, że nie dojdzie do jej podziału, bo to jest właśnie ten trzeci scenariusz. Rozbiór Ukrainy.
A kiedy nastąpi rozbiór Ukrainy, w tym momencie większą swobodę, ale też większe wpływy ma w tym momencie Rosja geopolityczna.
Tak, oczywiście. Oczywiście Rosja, i trzeba tutaj też pamiętać o roli Niemiec. To będzie podstawa, może to być podstawa właśnie do zacieśnienia współpracy między Berlinem a Moskwą, no, chociażby w celu budowy tego wielkiego imperium eurazjatyckiego od Atlantyku do Pacyfiku.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz, panie profesorze.
Również.
Serdecznie pozdrawiam.
Ja również pozdrawiam.
Z Panem Bogiem. A przypomnę Państwu, że naszym gościem w aktualnościach dnia był pan profesor Tadeusz Marczak, kierownik Zakładu Studiów nad Geopolityką, Uniwersytet Wrocławski.